Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i miło witamy. Jest środa, 17 lipca. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Mariusz Tałajkowski program zrealizuje. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny telefon do Radia Szczecin 510-37-32 i do studia 510-37-36. Jeszcze mail. Czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Najpierw o pieszych, którzy nie mogą zdążyć.
Dzień dobry. Dzwonię w sprawie świateł na przejściach dla pieszych na placu Rodła, również skrzyżowania Malczewskiego z Wyzwolenia. Światła są tak krótkie, że nikt nie jest, chyba poza jakimś sprinterem, przejść z jednej strony ulicy na drugą, nie zatrzymując się. To trwa od bardzo długiego czasu. Jestem ciekawy, czy ktoś jest w stanie to uregulować tak, aby piesi mogli przejść z jednej strony ulicy na drugą bez zatrzymywania się zbędnego na światłach. Dziękuję.
Czyniliśmy próby, czyniliśmy starania i nic z tego na razie nie wyszło. Okazuje się, że jeżeli chodzi o plac Rodła, to tamte prawo, lewo skręty tramwajów powodują, że tu one mają priorytet. No i piesi muszą się spieszyć. Jaka jest sytuacja na skrzyżowaniu Malczewskiego z Wyzwolenia? Tu tramwaje nigdzie nie skręcają, więc może rzeczywiście udałoby się na tyle poprawić ten cykl świateł, żeby piesi mogli w komfortowych warunkach przechodzić. Sprawdzimy. Dziękujemy bardzo za ten sygnał i już spieszymy zapowiedzieć, co w dzisiejszej audycji, którą wspólnie z Mariuszem dla Państwa przygotowaliśmy. Pamiętają pewnie słuchacze przebudowę układu drogowego przy IKEA. Ta przebudowa opóźniła się o rok, no ale jest tam poszerzony prawoskręt, jest tam lepsze rozwiązanie komunikacyjne niż było przed tą przebudową, tylko że właśnie to wszystko trwało rok dłużej. Ale okazuje się, że sprawa nie ma końca, bo firma, która wykonywała tę przebudowę, nie dostała, jak twierdzą jej pracownicy i właściciele, 50 tysięcy złotych. I w związku z tym ten wykonawca postanowił protestować. Dziś taki protest pod sklepem IKEA w Szczecinie pracowników i właścicieli firmy Ambroziak Usługi Budowlane się odbywa. Zajrzymy także nie tylko nad morze, ale głównie tam, bo sanepid skontrolował próbki lodów w lodziarniach. No i jakie są wyniki? Czy są w tych lodach chorobotwórcze bakterie? Kupować lody, czy nie kupować? Ta odpowiedź około 12.20 odpowie Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Potem będzie o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nasz słuchacz, pan Marian, zaniepokojony, nadesłał zdjęcia pracowników zakładu wodociągów i kanalizacji w Szczecinie, akurat przy ulicy Matejki. Przy naprawach instalacji panowie ze zwiku w głębokich wykopach obok koparki czy dźwigu nie mają na głowach kasków. Zapytamy, co na to rzeczniczka z zakładu wodociągów i kanalizacji, ale w programie także o tym, czy woda spuszczana z basenu Floating Areny, bo ten basen ma miesięczną przerwę, nie nadwyręży sieci kanalizacyjnej, a może te ogromne ilości wody zostaną do czegoś wykorzystane, na przykład do polewania, czy to w ogóle możliwe, czy taka chlorowana chyba woda, a nie ozonowana, nie zaszkodzi roślinom. I jeszcze jeden temat, około 12.45. Tylko 2 tygodnie mają użytkownicy garaży blaszanych przy Twardowskiego na ich usunięcie. Zapytamy naszego gościa, dlaczego tak niewiele, czy dostaną propozycję innej lokalizacji garaży i co powstanie w miejscu garażowiska przy Twardowskiego. Dziwi nas ten czas 2 tygodni. Tam nieraz ludzie zgromadzili, oprócz samochodu oczywiście, dorobek całego życia i w ciągu 2 tygodni to wszystko uprzątnąć. Naszym gościem będzie przewodniczący Komisji do Spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin Andrzej Radziwinowicz. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony. Dziękujemy za tak zwany feedback z angielska, po polsku po prostu za informację zwrotną. Rozmawialiśmy z przedstawicielem Urzędu Gminy w Baniach na temat barszczu sosnowskiego, który rośnie w Rożnowie. No i proszę, czy ta rozmowa przyniosła efekt? Barszcz już nie rośnie?
A witam serdecznie, taka fajna wiadomość dla pana redaktora i dla Radia Szczecin. W Rożnowie zostało już trochę wykoszone barszczu sosnowskiego. Moje gratulacje, dzięki serdeczne również.
Dziękujemy, cieszymy się, że pomogliśmy, no i miejmy nadzieję, że będzie następna tura wykaszania Barszczu Sosnowskiego. Przypomnę, jest taka mapa, gdzie można znaleźć lokalizację Barszczu Sosnowskiego w całym kraju. Niestety tych lokalizacji nie brakuje. Przypominam, jest to bardzo niebezpieczna roślina. Dotknięcie, a nawet przebywanie w pobliżu, kiedy jest upał, kiedy wydzielają się takie chorobotwórcze, niebezpieczne olejki duszące, no to grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a poparzenia skóry w najlepszym razie. 12.11, czas reakcji, to telefon z wczoraj. Dzisiaj już tak brzydko nie pachnie.
Dzień dobry, Halina ze Szczecina. Prosiłabym o wyjaśnienie, co się stało, że jest tak niesamowity fetor w powietrzu, że po prostu na jakiejś gnojowicy, nie wiem, co jest w Szczecinie. Proszę o wyjaśnienie, co tam się wydarzyło. Dziękuję.
Kilka lat temu poruszaliśmy ten temat. Dotyczył on pól w gminie Kołbaskowo. Tam była wylewana gnojowica, właściwie na pograniczu gmin Kołbaskowo i Szczecin, na pola. Być może znowu to samo zjawisko miało miejsce wczoraj. Jeżeli słuchacze mają informacje na ten temat, to polecamy się. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. A teraz już pierwszy nasz gość, pan Maciej Ambroziak z firmy Usługi Budowlane Ambroziak. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jan Ambroziak, właściciel firmy.
A, pan Jan, czyli zmiana nastąpiła, bo rozmawiałem z synem wcześniej.
Z synem, tak jest.
Panie Janie, bardzo mi miło. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowaliście się na protest pod sklepem IKEA w Szczecinie i czego dotyczy wasz strajk?
Ten protest to jest taki ostatni krzyk rozpaczy już teraz, bym powiedział, bo jesteśmy nieszczęśliwym wykonawcą, ułożyliśmy asfalt na wjeździe od strony białowieskiej do sklepu IKEA. Taka rozkopana inwestycja, która miasto Szczecin dusiła ileś czasu, myśmy ją zakończyli.
Tak, tam rok opóźnienia było.
No ale myśmy weszli w ostatnim momencie, zostaliśmy wciągnięci w tą grę, zrobiliśmy, udostępniliśmy, zakończyliśmy temat, mamy protokoły odbioru inspektorów wystawionych przez właściciela obiektu. Właściciel obiektu częściowo się rozliczył. Do dnia dzisiejszego w pełnym rozliczeniu brakuje 52 tysięcy netto.
Panie Janie, ale ja czegoś nie rozumiem. Prace zostały przyjęte przez inwestora, rozumiem, tak? To znaczy zaakceptowane?
Tak, czyli...
No a pieniędzy nie dostaliście?
Myśmy już w grudniu ubiegłego roku na styku, na świętach, staliśmy tu pod IKEA, właśnie to był nasz pierwszy protest. Wtedy dostaliśmy połowę zaległości, a druga miała być też spłacona. Czekamy do dzisiaj, pieniędzy nie ma.
Czy tym partnerem z waszej strony jest bezpośrednio IKEA, czy też taka firma, która jest spółką córką IKEA? Bo pamiętam, że tam taka też wchodziła w grę.
Znaczy, to nie jest spółka córka, to jest właściciel tego obiektu i właściciel ze 100 takich obiektów w Polsce, różnych pod handel obiektów.
Jak ten właściciel się nazywa?
Nalepa, Tomasz Nalepa, jego firma to jest NTC i tam różne serwis, różne córki, tak, wyprowadzające się z tej firmy.
I to ta firma NTC powinna państwu zapłacić,
tak,
50 tysięcy złotych ponad.
52 tysiące złotych netto, nie brutto. W tym wypadku to w ogóle jest dziwna historia, bo ta droga, zleceniodawca, czyli ten właściciel obiektu, zasłania się tym, że nie ma odbiorów od miasta. Że ta droga jest formalnie nieodebrana, no to jakim cudem tam się odbywa ruch?
No właśnie, coś tu nie gra. To my w takim razie sprawdzimy w mieście, jak to jest, bo niemożliwe jest. Nie, no nie chce mi się wierzyć.
Możliwe jest, widocznie jest możliwe, ale też jest prawdą, że właścicielowi widać było, że nie zależy na tych odbiorach. Nie występował prawie rok, dopiero moje naciski spowodowały, że jakieś ruchy zrobił, ale nie zależy mu, bo on ma wjazd. Sklep ma załatwiony wjazd, wjeżdżają, miasto ma spokój, przejezdność jest, Tak więc nikomu nie zależy, a on ma wykręt, żeby nie płacić podwykonawcom.
My jako mieszkańcy także pamiętamy dobrze te inwestycje przebudowy tego układu drogowego wokół sklepu IKEA, bo decyzja o przebudowie zapadła 23 grudnia, no w grudniu 2020 roku, ale zakończyła się ta inwestycja rok później niż planowano, bo zakończono 9 marca 2023 roku, a państwo do dzisiaj nie macie pieniędzy. Na ile te pieniądze są ważne? Czy to oznacza brak wypłat dla pracowników na przykład?
Znaczy na brak wypłat staram się, znaczy jestem bardzo zaakredytowany. W okresie zimowym po prostu dobieram pieniędzy do kredytów z tytułu właśnie braku płynności gotówki, bo są pozatrzymywane w różnych firmach, które nie płacą.
Ilu ma pan pracowników?
10.
Czyli w poczuciu bezsilności podjęliście państwo po raz drugi taką akcję protestacyjną przed IKEA. Na czym ona polega? To są transparenty, to są gwizdki?
Mamy jeden transparent, nas jest tutaj paru, nas jest 10, to już tutaj dużo nie zrobimy. Ludziom wejścia nie utrudniamy, bo już policja była, chcieliśmy chociaż gwizdać w ramach protestu, też nam zakazali. Staramy się jakoś tylko pokazać swój protest, swoją bezradność. Tutaj nic więcej nie robimy, nie? Nie walczymy, nie palimy opon, nie blokujemy wejścia, bo to zaraz by było podstawą do działań policji, do spacyfikowania naszego protestu.
Panie Janie, serdecznie pana pozdrawiamy. My napisaliśmy do IKEA, do biura prasowego w tej sprawie, tak jak już mówiłem. Zwrócimy się także bezpośrednio do firmy NTC, bo mam podejrzenie, że firma IKEA powie, że to nie my, to oni. Chociaż tak jak powiedziałem, ta sprawa rzutuje również na wizerunek IKEA jako tego obiektu, do którego dojazd był budowany. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Serdecznie pana pozdrawiam i pracowników.
Ja przepraszam, jeżeli się niewyraźnie wysławiałem, ale nerwy mną cały czas trzęsą i proszę się temu nie dziwić.
Bardzo składnie pan mówił w tych nerwach. Naprawdę pozdrawiamy. Jan Ambroziak, właściciel firmy Usługi Budowlane Ambroziak. Pozdrawiamy. A teraz telefon o tym, że trzeba zrobić porządek. Była już, to warto podkreślić, była siedziba Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Wczoraj po południu przejeżdżając róg Wojska Polskiego i Plac Sprzymierzonych, tam gdzie jest ładny budynek Szczecińskiej Agencji Artystycznej, no to przed drzwiami, przed wejściem śmieci, jakiś konar leżał, żółte liście były, trawa, która wyrasta, chwasty z pomiędzy płytek. No tak chyba nie powinno być. Ktoś się powinien tym zająć, to sprzątnąć, nie wiem, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Porządek musi być. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście porządek musi być. Szczecińska Agencja Artystyczna zmieniła miejsce przebywania pracowników i siedzibę, ale porządek być powinien. Dziękujemy za zwróconą uwagę. Prześlemy Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego, no i miejmy nadzieję, że ten porządek w tym reprezentacyjnym miejscu, zresztą we wszystkich miejscach w zasadzie powinien być porządek, będzie tak jak trzeba. 12.22, czas reakcji. Teraz temat wakacyjny. Bakterie, zanieczyszczenia w lodach. Czy są, czy nie ma? Lata temu częste były zatrucia, chociażby salmonellą w lodach, no bo były jajka, były te skorupki niesparzane, salmonella pojawiała się w lodach, ludzie ciężko chorowali. Teraz jakby tych zatruć jest mniej, ale pytanie, czy w lodziarniach jest czysto. No, o tym będziemy rozmawiać z panią Małgorzatą Kapłan, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Sprawdzili państwo, pani rzecznik, lodziarnie. Czy to były te lodziarnie, które sprzedają lody na gałki, czy to były też te, które sprzedają lody kręcone?
Tak jak co roku, pewnie już niektórzy z państwa kojarzą, co roku mamy taką akcję, że pobieramy lody z automatu do badań i sprawdzamy ich jakość i czystość. Na szczęście nie znajdujemy w nich bakterii typu salmonella, tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, ani listerii monocytogenes, ale niestety zdarzają się bakterie enterobakteriace. W tym roku wytypowaliśmy 41 lodziarni w takich miejscach, gdzie jest więcej turystów. I w 15 z tych lodziarni, z pobranych próbek, no te próbki zostały zakwestionowane właśnie ze względu na obecność bakterii enterobakteriace. Te bakterie, one świadczą przede wszystkim o tym, że jest brak zachowania takiej należytej higieny w procesie produkcji lodów z automatu, czyli że gdzieś te automaty nie są systematycznie myte, czyszczone, dezynfekowane i te bakterie się tam namnażają. Rzeczywiście sytuacja w naszym województwie, można powiedzieć, że trochę się poprawia, bo w tym roku pobraliśmy 205 próbek, 75 zostało zakwestionowanych. To jest jakieś 37%. Jeżeli sobie spojrzymy na ubiegłe lata, to wówczas w zeszłym roku kwestionowaliśmy 42%, a dwa lata temu 44%. No ale jakby to nie zmienia faktu, że dalej to świadczy o tym, że są konieczne takie kontrole, sprawdzanie tych lodów z automatu. No i przede wszystkim praca dla przedsiębiorców, właścicieli tych lodziarni, że muszą lepiej dbać o higienę w zakładach pracy.
Czy te enterobakterie są groźne dla naszego zdrowia? Już wiemy, że nie tak groźne jak salmonella czy listeria monocytogenes, ale właśnie, czy są niebezpieczne? W jakim stopniu?
Te bakterie enterobakteriace, one na co dzień występują w jelicie grubym człowieka, no i wówczas nie stanowią żadnego zagrożenia. No ale w przypadku, kiedy znajdują się w jakimś produkcie, to u osób, które mają obniżoną odporność bądź jakieś takie problemy ze strony układu pokarmowego, to tam mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
I trzeba o tym pamiętać. Warto w takim razie zawsze zachowywać paragony, kiedy kupujemy lody, chociażby nad morzem, prawda? Gdyby się zaczęły jakieś sensacje żołądkowe, to warto się zwrócić do państwa i wtedy przeprowadzicie kontrolę, można powiedzieć, na wniosek taką interwencyjną.
Oczywiście. Przede wszystkim, jak się źle poczujemy, powinniśmy udać się do lekarza, a taką sytuację, że któryś produkt, nie wiem, nam zaszkodził, warto zgłosić do inspekcji sanitarnej, do odpowiedniej powiatowej stacji. I wówczas za każdorazowy taki wniosek na taką interwencję przeprowadzona jest kontrola, a osoba, która zgłasza taką interwencję, dostaje informację zwrotną, co zostało wykonane w danej sprawie.
Z czego wynika obecność tych enterobakteriaca właśnie w próbkach lodów? Gdzie tutaj jest błąd? Czy to ludzie przenoszą, czy urządzenia do tych lodów kręconych są niewłaściwie czyszczone po dniu całym pracy ciężkiej?
No to przede wszystkim właśnie te urządzenia, one są, nie ma tej takiej dokładnego czyszczenia tych maszyn, tych urządzeń, no albo nie są czyszczone, albo są niedokładnie czyszczone, no i wówczas te bakterie tam no są, namnażają się, no i w momencie, kiedy te lody dalej są robione, no jest w produkcie bakteria taka wskaźnikowa, która pokazuje, że jest brak tej higieny w produkcji lodów.
A chcę zapytać o lody gałkowe. Czy one są poddawane badaniom? Czy tutaj państwa wieloletnie już doświadczenie wskazuje, że jest na tyle proces technologiczny dobrze przeprowadzony i na tyle są to czyste produkty, nie stosuje się już jajek bezpośrednio do lodów, tylko raczej proszek jajeczny, że tu bezpieczeństwo zatrucia jest znikome?
Jakiś czas temu też badaliśmy te lody gałkowe, jednak trzeba też zauważyć, że produkcja tych lodów jest inna. Tutaj w momencie, kiedy te lody są przekładane do tych dużych pojemników, po prostu jest nabierany lód i jakby przekazywany klientowi. Nie ma tego momentu, gdzie może dojść do tego momentu tego braku higieny właśnie urządzenia. Jak ten lód w tym korytku się kończy, po prostu to idzie do mycia. A w momencie na przykład w takiej maszyny do automatu, jeżeli ktoś po skończeniu, jak ten lód się skończy w tej maszynie, na przykład może dolewać kolejną jakąś porcję.
Zamiast wykonać najpierw proces płukania tej instalacji, bo przecież te nowoczesne automaty do lodów mają takie mechanizmy samopłukania, czyszczenia.
I w związku z tym właśnie gdzieś tam się jest ten moment, że te bakterie się namnażają. Po prostu tutaj ciężko to porównać, bo jest inna specyfika lodów z automatu, a lodów tych takich gałkowych.
No to uważajmy na lody, bo jednak, tak jak państwo podają, w pasie nadmorskim obejmującym powiaty Gryficki, Kamieński, Kołobrzeski, Koszaliński, Sławieński oraz miasto Świnoujście pobraliście 90 próbek lodów i zakwestionowaliście aż połowę z nich. To 45 próbek. Warto się nad tym zastanowić i pochylić, czy kupować, czy nie kupować. Co pani radzi?
No, oczywiście no, kupować z głową. Myślę, że zawsze można spróbować takich lodów. No ale oczywiście te osoby, które mają jakieś takie problemy z żołądkiem czy jakąś obniżoną odporność, no to już na własną tutaj decyzję, a jeżeli nastąpią jakieś dolegliwości żołądkowe, no to warto skorzystać z pomocy lekarza.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. 12:29. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających nad morzem. Pogoda niezła. Morze coraz cieplejsze. Zakwitu sinic na razie, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie ma, więc tylko się cieszyć. Udanego wypoczynku życzymy. 12:30, czas reakcji. Teraz na chwilę powrót do audycji z wczoraj. I nie tylko z wczoraj, bo ten temat przewija się u nas już od jakiegoś czasu. Chodzi mianowicie o tuningowane auta i tuningowane wydechy w tych autach. Także tuningowane wydechy w motocyklach. Potworny hałas, kiedy takie pojazdy jadą. No i mamy kolejne miejsce, gdzie niestety ten hałas się dobywa.
Bogumiła Waszak z tej strony. Ja dzwonię w sprawie poruszonego dzisiaj tematu na antenie Radia Szczecin odnośnie wyścigów i hałasów, które wydają samochody i motocykle z tuningowanymi tłumikami. Ja mieszkam w okolicy Wałych Chrobrego i często tam spaceruję, również moi goście. I wzdłuż Wałów Chrobrego na tej ulicy, przy Urzędzie Wojewódzkim, przy Muzeum Narodowym, przy Politechnice Morskiej odbywają się chyba opisy czy wyścigi tych osób, które posiadają takie samochody. Nie ma żadnego ograniczenia prędkości ruchu, nie ma żadnego progu zwalniającego i nigdy nie widzę żadnego policjanta. Także prosiłabym bardzo o jakąś interwencję w tej sprawie, o działanie służb, które powinny tutaj zadziałać, ponieważ to jest miejsce, gdzie powinniśmy odpocząć, cieszyć się pięknem otaczającej przyrody i krajobrazu i architektury, a jest często tak, że trudno nawet ze sobą porozmawiać, bo słychać tylko ryk pędzących motocykli i gazujących ciągle samochodów. Dziękuję bardzo.
Szczecin, przypomnę, w badaniach hałasu wypada bardzo źle. Jest trzecim miejscem w Polsce pod względem miastem, pod względem natężenia poziomu hałasu. A propos właśnie głośnych silników, tego ryku, to napisał także słuchacz, pan podpisujący się Domino. Co roku ten sam problem jest na Taczaka Derdowskiego 26 kwietnia i Europejskiej. I jeszcze mieszkaniec powiatu myśliborskiego. Ten sam problem tyczy się również mniejszych miast naszego województwa. Akurat mam na myśli tutaj powiat myśliborski, miasta Myślibórz, Dębno, Barlinek. Zgłoszenia na policję nic nie pomagają. Jeśli chodzi o to pierwsze wymienione miasto, cały czas słychać te pojazdy w akcji zarówno w weekend, jak i w dni powszednie, a nasila się to szczególnie właśnie w trwającym okresie wakacyjnym. Panowie policjanci, błagamy, prosimy, zlitujcie się. Przecież wystarczy zatrzymać taki pojazd, skierować na obowiązkowe badanie techniczne, zatrzymać dowód rejestracyjny i to jest najprostszy sposób. Nie wspomnę już o tym sposobie, o którym mówił nasz gość Marek Konkolewski, były policjant drogówki w Komendzie Głównej, że już w Wielkiej Brytanii czy we Francji pojawiły się takie radary dźwiękowe. Na razie w Polsce jeszcze nikt takiego urządzenia nie kupił, ale przydałyby się również radar dźwiękowy, wykrywa te pojazdy, które emitują zbyt dużo hałasu. 12:33 to jest czas reakcji, a przy telefonie rzadko niesłyszana, dawno niesłyszana, a czy teraz już będzie pewnie często słyszana, Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
rzeczniczka
serdecznie.
Tej instytucji. Pani Hanno, napisał do nas nasz słuchacz, pan Marian. Jako mieszkaniec Szczecina i płacący za wodę i odprowadzanie ścieków, chciałbym was zainteresować praktykami, jakie stosowane są w firmie ZWiK. Brak zabezpieczeń BHP, czy to pracowników w wykopach, pracowników przy wykopie, w pobliżu pracującej maszyny. Tak być nie powinno. No i jedno ze zdjęć, które pan Marian nam przysłał, zamieściliśmy w zakładce audycję Czas Reakcji na stronie Radia Szczecin. Widać tutaj rzeczywiście panów pracowników obok koparki w wykopie, ulica Matejski, skrzyżowanie z Malczewskiego. Tak być rzeczywiście nie powinno. Czy to częsty przypadek, czy to jednostkowa sprawa, jednostkowe zdarzenie?
My również dostaliśmy tę samą wiadomość od pana Mariana i chcę wierzyć w to, że intencje były dobre i po prostu dba o zdrowie naszych pracowników i ich bezpieczeństwo. Tych zdjęć jest naprawdę dużo, większość z nich to są takie, które my już widzieliśmy i dostaliśmy, ponieważ raz na jakiś czas rzeczywiście ten słuchacz zgłasza do nas różne rzeczy. Niemniej muszę powiedzieć, że nie wszystkie z nich wymagają jakiejkolwiek naszej interwencji, dlatego że nie wszystkie prace, które są tam uszczególnione, wymagają od naszych pracowników kasków czy innych zabezpieczeń, o które pyta się właśnie ten nasz słuchacz. Każde takie zgłoszenie, niezależnie czy od tej osoby, czy od innej, my dokładnie analizujemy, dlatego że to bezpieczeństwo pracowników jest dla nas kluczowym, nadrzędnym elementem. Za każdym razem sprawdzamy, czy rzeczywiście jakiekolwiek procedury zostały ewentualnie przez kogoś tutaj zaniedbane. Prowadzimy regularne szkolenia naszych pracowników, przypominamy im o wszystkich zasadach właśnie bezpieczeństwa. Natomiast z naszych statystyk wynika, że w ostatnich latach nie było żadnego wypadku przy pracy właśnie w ramach pracy w rejonie pasa drogowego. I nie wszystko to, co dzieje się w ramach tego pasa drogowego, wymaga od naszych pracowników na przykład właśnie kasku. No w związku z tym bardzo dziękujemy panu Marianowi, tak jak powiedziałam, za tę wiadomość. Przeanalizowaliśmy ją bardzo dokładnie i w większości wypadków nie ma żadnego naruszenia zasad bezpieczeństwa BHP przez naszych pracowników, ale traktujemy wszystkie takie sprawy bardzo poważnie, więc będziemy to dalej ewentualnie sprawdzać. Jesteśmy jako jeden z największych pracodawców regularnie kontrolowani przez wszystkie służby, od sanepidu przez Państwową Inspekcję Pracy i jakby nie ma tutaj żadnych naruszeń rażących, nie ma problemów, jakby działamy zgodnie z procedurami i dbamy o bezpieczeństwo i tę higienę pracy wszystkich naszych pracowników i tych, których można spotkać w terenie, a także tych, którzy pracują w naszych biurach. Ja przypominam, że w ZWiK-u to jest blisko 650 osób.
Ale na zdjęciu mamy dwóch pracowników przy wykopie obok koparki bez kasków. Wydaje się, że powinni mieć te kaski, prawda?
Wie pan co, no jakby tak jak powiedziałam, wszystkie te zdjęcia zostały przeanalizowane przez takie działy, które zajmują się właśnie pracownikami.
I BHP.
I BHP. Rozmowy ewentualnie z osobami nadzorującymi pracę tych osób zostały przeprowadzone i z samymi pracownikami, wszystkie ewentualnie dyscyplinujące jakieś kwestie również. Natomiast spośród tych zdjęć, wszystkich, które zostały nadesłane, część z nich to już jest kolejny raz wysłana informacja do nas, część jest z jesieni. Konkretnie tego przypadku nie wiem, kiedy on miał miejsce, bo tego nie udało mi się jeszcze ustalić. Niemniej rzeczywiście pracownicy w tej sytuacji zostało im przypomniane, jakie są zasady i ewentualnie, jeżeli były jakieś braki, to na pewno kolejnym razem nie będą one jakby widoczne. Po prostu nawet nie tyle widoczne, bo może to złe określenie. Niemniej jakby wszystkie zasady bezpieczeństwa będą zachowane.
Jako młody człowiek pracowałem w stoczni remontowej Gryfia przez jakiś czas, no i muszę powiedzieć, że kask wielokrotnie uratował moją głowę, bo naprawdę możliwość i narażenie tam na różnego typu spadające przedmioty, uderzenie się w głowę podczas przechodzenia gdzieś tam wąskimi korytarzami na statku było ogromne. No tutaj przy koparce, czy we Wrotce, czy w wykopie rzeczywiście warto ten kask mieć. No to
nawet nie warto, tylko trzeba. Zresztą u nas nawet nie tylko w takich sytuacjach, tak gdzie jest głęboki wykop, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo nie tylko przechodniów, ale także właśnie naszych pracowników. Więc oni jakby muszą zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa, żeby dbać o siebie i o osoby, które pojawiają się w rejonie pasa drogowego. Zresztą u nas na wszystkich tych jednostkach, które są oczyszczalnią ścieków, za zakładem produkcji wody, wszystkich przepompowniach, że tak powiem, jest dużo różnych elementów, które musimy przestrzegać. I tak jak powiedziałam, dla nas to bezpieczeństwo pracowników jest nadrzędnym, że tak powiem, elementem. W związku z tym naprawdę bardzo poważnie wszystkie tego typu zgłoszenia przyjmujemy, a ponieważ pan Marian raz na jakiś czas wysyła do nas różne informacje, to bardzo dokładnie pochylamy się nad tymi jego informacjami. Zresztą napisaliśmy wiadomość w odpowiedzi na to, co nam wysłał. Zaprosiliśmy, pan dyrektor zaprosił go do siebie na spotkanie, chciał porozmawiać, ponieważ jakby widać, że w różnych miejscach spotyka naszych pracowników.
Pan Marian przystał na to zaproszenie?
Nie odezwał się niestety, ale liczymy bardzo na to, że może jak usłyszy tę rozmowę, to jednak zdecyduje się do nas przyjść. Na pewno wytłumaczymy mu też, ponieważ większość z tych elementów, które wysłał, jakby nie wymaga naszej interwencji, bo nie każdy przypadek wymaga takiego zabezpieczenia, o które prosi pan Marian.
I teraz, pani Hanno, porozmawiamy o wodzie, o hektolitrach wody. Co z nią będzie? Bo Floating Arena została zamknięta od 16 lipca, czyli od wtorku 50-metrowa pływalnia jest nieczynna. Jest to coroczna przerwa techniczna. Ponowne otwarcie Floating Areny planowane jest na 24 sierpnia. Będzie tam malowanie, wymienione zostaną także uszkodzone płytki. Ale jako, że z panią rozmawiamy, to chcemy zapytać o wodę. Co z tą ogromną ilością wody? Czy ona trafi po prostu do kanalizacji i sobie popłynie? Czy ona się nadaje do czegoś, żeby ją jakoś wykorzystać?
No, z informacji, którą mam właśnie od Masiru, cała ta woda zostanie wypuszczona do ścieków. Z tego, co wiem, to najpierw ta woda, która i tak jest chlorowana przecież w odpowiedni sposób, żeby można było się bezpiecznie w niej kąpać, jeszcze dodatkowo środki takie chemiczne zostaną do niej dodane, tak żeby przy tym spuszczaniu jeszcze ta instalacja cała w basenie została przeczyszczona. To są procedury Masiru, zgodne z różnymi zasadami. Ta woda rzeczywiście potem popłynie przez przepompownię do naszej oczyszczalni ścieków Pomorzany. W żaden sposób, chociaż jest to bardzo duża ilość wody z dodatkową ilością chloru czy innych chemikaliów, właśnie żeby ten proces technologiczny czy dezynfekcję jakąś dodatkową przeprowadzić na basenie, to w naszej oczyszczalni w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na nasz proces, na nasze mikroorganizmy, które tę wodę oczyszczają. Woda po oczyszczeniu zostanie oddana do Odry, tak jak wszystkie ścieki. Ta woda, którą my oddajemy, jest czystsza niż ta, która płynie w korycie. W związku z tym mieszkańcy się nie muszą obawiać o to, co się, czy w jakiś sposób to wpłynie na funkcjonowanie miasta. Jeśli chodzi o to, co potencjalnie mogłoby z tą wodą się wydarzyć, no to rzeczywiście w tych informacjach miasta i Masiru jest wyraźnie napisane, że po dodaniu dodatkowych, tak jak powiedziałam, różnych środków, ona dodatkowo tę instalację wewnętrzną czyści. Są to procedury, które przez nasze miasto zostało przyjęte. Zdarzają się sytuacje, że w innych miastach rzeczywiście taką wodą na przykład myje się ulicę. Ale nie jest to częsta praktyka. W Szczecinie przynajmniej na ten moment nie ma planów, żeby tę wodę w ten sposób wykorzystywać. Byłoby to trudne w kontekście na przykład sprzętu. My jako ZWIK nie dysponujemy takim, który pozwoliłby na wypompowanie i gdzieś tam oddanie dalej tej wody poza właśnie tą oczyszczalnią. W związku z tym jakby na ten moment w mieście w ten sposób to będzie funkcjonowało, ale to nie wpływa negatywnie na żadne procesy na naszej oczyszczalni ścieków.
Trochę może szkoda tej ogromnej ilości wody, ale tak jak pani powiedziała, jest to woda chlorowana, więc tutaj nie może być mowy o takim zwykłym wykorzystaniu do spraw jakichś bytowych, chociaż do tych polewaczek, to kto wie. Ale to porozmawiamy na ten temat z władzami miasta, bo tutaj musiałyby być decyzje decyzje na poziomie floating areny i także władz
miasta.
Na pewno
musiałby być dodatkowy sprzęt, który by umożliwił takie właśnie, a nie inne działanie. No bo to też trzeba tę wodę, tak jak powiedziałam, wypompować stamtąd i ewentualnie gdzieś tam w mieście dalej rozdystrybuować. My jako ZWiK takim sprzętem, który by umożliwił takie działanie, nie dysponujemy.
Dziękujemy bardzo. Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 12:43 to jest czas reakcji. Przedstawię kolejnego gościa. Jeszcze powrót do audycji z wczoraj. Słuchacz zasygnalizował, że na Placu Zwycięstwa mieszka lis. Wczoraj naszym gościem był Ryszard Czeraszkiewicz, który prowadzi w Szczecinie pogotowie dla zwierząt. Także reprezentował Szczeciński Klub Przyrodników. No i pan Ryszard powiedział, że tych lisów w naszym mieście trochę jest i że nie warto generalnie ich usuwać z miasta, bo owszem, no, korzystają ze śmietników, ale także i tam znajdują jedzenie, ale także polują na myszy i szczury i ograniczają populację myszy i szczurów. A lis jest zwierzęciem skrytym, w nocy po mieście się porusza, czasem wcześnie rano czy późno wieczorem, ale nikomu generalnie nie powinien przeszkadzać, a okazuje się, że ten lis w okolicach Placu Zwycięstwa to już nie jest kwestia miesiąca czy dwóch.
Dzień dobry, dzwonię z Wojska Polskiego, Plac Zgody i chodzi o tego liska. Ten lisek to już koło 2 lat lata. Bałuki, Plac Zgody, Wojska Polskiego, park i żyje.
Dziękujemy i niech sobie dalej żyje. A teraz przechodzimy do sprawy garaży. Garaży położonych w okolicach ulicy Twardowskiego w Szczecinie.
Stały słuchacz z osiedla Przyjaźni, będąc 50-kilkuletnim dzierżawcą garaży przy ulicy Twardowskiego, otrzymałem pismo, że w ciągu 2 tygodni muszę się zwinąć i zostawić plac w stanie nienaruszonym. Jest to o tyle niemożliwe, że po 50 paru latach większość garażowiczów ma już około 80 lat i jest czas urlopowy. Poza tym sytuacja podobna była na osiedlu Zawadzkiego, były tam garaże i ich usunięcie zajęło chyba ze 2 lata. Posiadacze tych garaży dostali możliwość wybudowania garaży murowanych obok. To samo chcieliby mieszkańcy tutaj osiedla Przyjaźni. Jest tych garaży około 80 i teraz państwo sobie wyobrażacie, jeśli te samochody, które tam stoją, wrócą na osiedle, które już w tej chwili jest zapchane, no będzie to dramat. No jest podejrzenie, że jeden z tu pobliskich przedsiębiorców prywatnych chce sobie w tym terenie zrobić jakieś źródło dodatkowego dochodu. No dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że dzisiaj odpowiemy na pana kilka pytań, wątpliwości. Jutro naszym gościem będzie Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, rzecznik zarządu budynków i lokali komunalnych, który opowie między innymi o tym, dlaczego tylko 2 tygodnie mają użytkownicy garaży przy Twardowskiego na ich likwidację. Czy wcześniej nie było informacji, żeby się do tego odpowiednio przygotować, bo to naprawdę nie jest prosta sprawa. Zwykle w garażu nie stoi tylko samochód, ale jest tam wiele różnych innych przedmiotów. Często, tak jak nasz słuchacz powiedział, starsi ludzie posiadają te garaże od lat kilkudziesięciu. No i to jest rzeczywiście wielki, wielki kłopot. Ale dzisiaj o tym kłopocie porozmawiamy tak z punktu widzenia planistycznego bardziej naszego miasta. Przy naszym telefonie pan Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej Partia Zieloni, przewodniczący Komisji do Spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecina. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam słuchaczy Czasu Reakcji.
Panie przewodniczący, to zacznijmy może od tego ostatniego właściwie pytania, czy wątpliwości słuchacza, czy tam już jakiś deweloper sobie zaostrzył zęby na ten teren, co tam powstanie, czy już coś wiadomo, a poza tym zaostrzył zęby. No, miasto się powinno rozbudowywać i powiedzmy sobie szczerze, że garaże blaszane nie są tym, co zdobi nasz gród.
Panie rektorze, tak, temat budzi wielkie emocje, bo tak jak słuchacz powiedział, ludzie mają od dziesiątek lat blaszane garaże w tym miejscu. Natomiast uspokoję dzierżawców, uspokoję mieszkańców Szczecina. Plan przestrzenny w tamtym miejscu nie przewiduje żadnej zabudowy wielorodzinnej, więc żaden deweloper tutaj nie wejdzie. Wszelkie podejrzenia jakimś prywatnym przedsiębiorcy to z pewnością jakieś plotki, o których nawet nie słyszałem. Część tego terenu to jest rezerwa poddrogowa, pod budowę przyszłej obwodnicy śródmiejskiej, która być może się wydarzy. Nie dyskutujmy tutaj o sensowności tej drogi czy o terminach budowy. Natomiast jest to temat trudny i jakby uspokaja mieszkańców, na pewno nie powstaną tutaj zabudowa wielorodzinna. Nie chodzi o to, że zostaną wyrzuceni ze swoich garaży, a jeśli chodzi o ten krótki termin, on jest bodajże z jednej strony, jak interpretujemy pismo, 14-tygodniowy lub miesięczny, ponieważ
14-dniowy czy tygodniowy?
Bo to 14-dniowy, przepraszam. Dniowy, tak. Natomiast, panie rektorze, też trzeba pamiętać, to są tereny tymczasowe, dzierżawione. Ludzie od lat zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest na stałe. Udało mi się oczywiście porozmawiać z decydentami w magistracie w Zbilku i wynegocjowałem dla mieszkańców ułatwienie. Ci z nich, którzy zwrócą się do Zbilku indywidualnie z prośbą o wydłużenie tego terminu likwidacji garażu, będą potraktowani w dużym prawdopodobieństwem pozytywnie, jeśli oczywiście są rzetelnymi dzierżawcami i płatności są na czas.
No i to jest informacja, która zmierza w dobrą stronę, ale pytanie w takim razie, nie wiemy, kiedy tam coś powstanie, czyli ta dalsza nitka, dalsza część obwodnicy śródmiejskiej, to czemu tym ludziom wymawiać te umowy dzierżawy?
Panie redaktorze, byłem również na spotkaniu z tymi mieszkańcami, przyszło 20-30 osób. Tak jak słuchacz powiedział, na Zawadzkiego zajęło to 2 lata, 3 lata. Gdyby miasto otrzymało z jakiegoś powodu nagłą promesę na finansową, na budowę tej drogi, czyli dofinansowanie z budżetu centralnego, a te garaże by stały, no to nie byłoby szans na ewentualną budowę drogi. Natomiast ja jako radny też nie chcę zostawiać ludzi na lodzie, więc zainicjuję takie spotkanie po wakacjach, koniec sierpnia, początek września, gdzie porozmawiamy o pewnych alternatywnych rozwiązaniach, które złagodzą skutki tej trudnej decyzji dla ludzi. No bo słuchacz przytoczył tutaj Zawadzkiego. To był bardzo dobry przykład. Było garażowisko blaszane, które szpeciło, natomiast zostało zawiązane stowarzyszenie. Miasto wydzierżawiło, chyba nie jestem do końca pewien, ziemię dla tego stowarzyszenia i zostały wybudowane garaże murowane, estetyczne i to garażowisko wygląda naprawdę dobrze. I to jest jeden z tych dobrych kierunków, w którym powinniśmy iść. Natomiast drugi kierunek to oczywiście znalezienie miejsca być może alternatywnego pod nowe blaszane garaże. Wszystkich na pewno nie zadowolimy, bo jest tam ponad 100 dzierżawców. Natomiast zapraszam wszystkich serdecznie na to spotkanie, o którym będę informował po wakacjach. Mam nadzieję, że tam w dyskusji razem z urzędnikami, z decydentami wypracujemy jakieś rozwiązanie. Dobre dla mieszkańców, dobre dla tych dzierżawców garaży.
2 tygodnie mają użytkownicy garaży blaszanych przy Twardowskiego na ich usunięcie, ale tak jak pan powiedział, można negocjować, można przesunąć ten termin. Nasz słuchacz podkreśla problemy z parkowaniem na osiedlu Przyjaźni, tak jak i na innych osiedlach i tu rzeczywiście potrzebna jest jakaś alternatywa i miejmy nadzieję, że to spotkanie, o którym pan mówi po wakacjach, no prowadzi jakieś takie konkretne propozycje, bo to, co się dzieje na wszystkich osiedlach, wiemy, że rodziny mają po 2 samochody nawet, no woła pomstę do nieba, jest bardzo trudno zaparkować.
Panie redaktorze, ja też zaznaczę, to, że kupujemy auto, nie daje nam gwarancji, że będziemy mieli bezpłatne miejsce postojowe, chyba że wykupimy je od dewelopera, który sprzedaje nam mieszkanie. Musimy się z tym liczyć, że jeśli mamy 2-3 auta, możemy mieć problem z parkowaniem. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, mam gdzieś z tyłu taki pomysł na 3 rozwiązania dla tych mieszkańców. Nie chcę teraz od razu mówić o tym na antenie, natomiast na pewno będziemy podejmować to na tym spotkaniu i będę cały czas w kontakcie z mieszkańcami, będę starał się uspokajać te emocje, bo emocje są duże, ale finalnie będę starał się doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca po prostu, tak żeby nie było sytuacji, że zlikwidujemy, chyba tam jest 100 garaży i wyprowadzimy tych ludzi na osiedlowe ulice, gdzie nadal będzie ten duży problem z parkowaniem.
Czy ponad 100 garaży zlikwidowanych oznacza, że tam nie może powstać żaden garaż murowany wzdłuż przyszłej, żadne garaże murowane wzdłuż przyszłej tej obwodnicy? Nie ma takiej możliwości?
Nie są tylko murowane garaże, są różne rozwiązania. Są garaże przenoszone kontenerowe, rozwiązania są teraz nowoczesne. Są nawet garaże blaszane, które są tynkowane i wyglądają bardzo estetycznie, mogłoby powstać. Właśnie chciałbym w tym kierunku prowadzić te rozmowy, abyśmy wypracowali być może podobne rozwiązanie, jak było na Zawadzkiego, gdzie zlikwidowano garaże blaszane. ale dano możliwość mieszkańcom postawienia garażu murowanego. I jeden z mieszkańców poinformował mnie, że nawet chciał kupić taki garaż na Załackiego. Okazało się, że jakiś regulamin zabrania kupowania garażu, jeśli nie jest się mieszkańcem okolicznych zabudowy, tak? Więc trudno mi mówić tutaj, czy to jest zgodne z stanem faktycznym, natomiast jakby mamy szczęśliwy finał, który rodził się w bólach na pewno, natomiast jest to dobry kierunek i tak jak pan redaktor zauważył, te garaże nie są estetyczne. Jeśli będziemy obiektywni, nie będziemy subiektywnie patrzeć przez oczami mieszkańców, którzy mają te garaże od 30 lat, to stwierdzimy, że naprawdę one szpecą przestrzeń miejską i być może część garaży zostaje zlikwidowana pod to, że to jest rezerwa drogowa i będzie tu w przyszłości droga, no a część ze względów estetycznych. Natomiast ta część, która idzie pod likwidację ze względów estetycznych, myślę, że jest taka szansa, żeby ewentualnie wypracować rozwiązanie i postawić tam garaże bardziej estetyczne. Nie wiem, czy murowane, od razu zaznaczę, ale być może jakieś kontenerowe, być może blaszane, tynkowane.
Jutro wrócimy do tematu z Tomaszem Klekiem, z rzecznikiem miasta do spraw mieszkalnictwa. Panu bardzo dziękuję. Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej, Partia Zieloni, przewodniczący Komisji do spraw budownictwa i mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecina.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia, pozdrawiamy. No i słuchaczom także dziękujemy za dzisiejsze opinie, za towarzyszenie nam. Przypominamy, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Czekamy na maile, czekamy na telefony, no bo one nas inspirują do działania. Mariusz Tałekowski, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.